Wytyczne dla POZ. Postępowanie z chorymi na niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby. Rekomendacje dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Opracowane na podstawie zaleceń Polskiej Grupy Ekspertów NAFLD. Autorzy: Marek Hartleb, Ewa Wąż, Halina Cichosz-Lach, Jarosław Drobnik i Agnieszka Mastalerz-Migas. Wstęp. Niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby, czyli po angielsku Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, NAFLD, definiuje się jako stłuszczenie wątroby stwierdzone w badaniu histopatologicznym lub obrazowym u pacjenta z metabolicznymi czynnikami ryzyka po wykluczeniu. Po pierwsze, nadużywanie alkoholu. Pacjent nadużywający alkoholu to taki, który spożywa powyżej 30 g alkoholu dziennie dla mężczyzn i powyżej 20 g dziennie dla kobiet. Po drugie, po wykluczeniu przyjmowania leków hepatotoksycznych oraz po trzecie, po wykluczeniu chorób genetycznych powodujących stłuszczenie wątroby. NAFLD obejmuje szerokie spektrum nieprawidłowości histopatologicznych od prostego stłuszczenia wątroby, tak zwanego non-alcoholic fatty liver, czyli NAFL, do stłuszczenia z obecnością procesu uszkodzeniowo-zapalnego, czyli non-alcoholic steatohepatitis, w skrócie NASH, który w części przypadków prowadzi do postępującego włóknienia, a następnie marskości wątroby i jej powikłań, w tym raka wątrobowo-komórkowego, czyli HCC. Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby jest traktowana jako wątrobowa manifestacja zespołu metabolicznego i w większości przypadków towarzyszy innym objawom tego zespołu, takim jak otyłość brzuszna, cukrzyca typu drugiego i dyslipidemia. Głównymi przeszkodami w rozpoznawaniu zaawansowanych postaci NAFLD są mała świadomość znaczenia tej choroby dla przedwczesnej umieralności z powodów wątrobowych i sercowo-naczyniowych, niedoskonałe narzędzia diagnostyczne i brak w pełni skutecznych terapii. Powyższe powody sprawiły, że powołana 12 kwietnia 2018 roku przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologii Grupa Ekspertów NAFLD podjęła się opracowania wytycznych postępowania w tej chorobie we współpracy z zaproszonymi ekspertami innych specjalności. Ten podcast jest skróconą wersją tych wytycznych, opracowaną dla lekarzy rodzinnych i innych lekarzy pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej, którzy stanowią bardzo istotne ogniwo we wczesnym wykrywaniu NAFLD. Epidemiologia. Dane na temat częstości występowania NAFLD mogą się znacznie różnić w zależności od regionu świata, metod wykrywania stłuszczenia wątroby i badanej populacji. NAFLD jest najczęstszą przyczyną podwyższonej aktywności aminotransferaz i najczęstszą chorobą wątroby w krajach rozwiniętych, w których dotyczy od 17 do 46% mieszkańców. Częstość stwierdzania NAFLD wykazuje ścisłą zależność z występowaniem otyłości i zespołu metabolicznego, którego kryteria w naszym kraju spełnia ponad 26% populacji, czyli około 8 milionów ludzi. NAFLD rozpoznaje się u około 50% osób z dyslipidemią, u 69% z cukrzycą typu drugiego i nawet u 90% ze wskaźnikiem masy ciała powyżej 40 kg na metr kwadratowy. Ponadto czynnikami ryzyka wystąpienia NAFLD są płeć męska i starszy wiek, a w krajach wieloetnicznych pochodzenie latynoskie. Badania dotyczące częstości występowania NASH oraz zaawansowanego włóknienia wątroby na podłożu NASH dostarczają zróżnicowanych wyników. Oceny przeprowadzone na poziomie POZ pozwalają ostrożnie szacować, że NASH występuje u od 15 do 20% pacjentów z NAFLD, czyli od 5 do 6% populacji, a zaawansowane włóknienie łącznie z marskością występuje u od 10 do 15% pacjentów z NASH, czyli około 0,5% populacji. Wskaźniki te w ostatnich latach wykazują tendencję wzrostową. Patogeneza i choroby współistniejące. Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby rozwija się na podłożu obwodowej i wątrobowej insulinooporności, która jest skutkiem nieprowadzenia prozdrowotnego stylu życia. Zdecydowana większość pacjentów z NAFLD ma nadwagę lub otyłość i spełnia kryteria zespołu metabolicznego. Wśród pacjentów z NAFLD około 90% wykazuje przynajmniej jedno zaburzenie metaboliczne, natomiast u 33% stwierdza się obecność pełnoobjawowego zespołu metabolicznego. Z tego powodu częstymi chorobami współistniejącymi są stan przedcukrzycowy lub cukrzyca typu drugiego, choroba niedokrwienna serca i miażdżyca naczyń, hiperlipidemia oraz nadciśnienie tętnicze. Choroba stłuszczeniowa, w której występuje zjawisko insulinooporności, odpowiada za wytworzenie środowiska osoczowego sprzyjającego miażdżycy z podwyższonymi stężeniami triglicerydów, glukozy, insuliny, kwasu moczowego czy homocysteiny. U chorych z NAFLD częściej stwierdza się wczesne oznaki miażdżycy niż w podobnej populacji bez stłuszczenia wątroby. Co ważniejsze, u pacjentów z NAFLD, a szczególnie z NASH, występuje przedwczesna umieralność z przyczyn sercowo-naczyniowych. Wśród osób z wstępnie rozpoznanym NASH ogólna umieralność z przyczyn sercowo-naczyniowych, wątrobowych oraz nowotworowych jest przeszło dwukrotnie większa niż w populacji ogólnej. U chorych z NAFLD częściej występuje hiperlipidemia, bo u około od 45 do 76% i nadciśnienie tętnicze, bo u około od 32 do 46%, a w mniejszym stopniu niedoczynność tarczycy, zespół policystycznych jajników, niewydolność przysadki, łuszczyca, osteoporoza i obturacyjny bezdech senny. Hiperlipidemia najczęściej przyjmuje postać hipertrygliceryderemii, często ze zmniejszonym stężeniem HDL i prawidłowym lub zwiększonym stężeniem LDL. U osób z zespołem policystycznych jajników lub obturacyjnym bezdechem sennym stwierdza się bardziej zaawansowane postaci NAFLD niż w podobnych przypadkach u pacjentów bez tych chorób. Nadciśnienie tętnicze z kolei zwiększa dwukrotnie szybkość progresji włóknienia wątrobowego. U chorych z NAFLD występuje też umiarkowanie zwiększona skłonność do rozwoju raka jelita grubego i raka piersi, osteoporozy oraz przewlekłej niewydolności nerek. Diagnostyka NAFLD. Stłuszczenie wątroby u dużego odsetka chorych na cukrzycę typu drugiego wykrywa się przypadkowo ze względu na brak istotnych biochemicznych, enzymatycznych i klinicznych objawów kumulacji lipidów w hepatocytach. Z drugiej strony, u sporej grupy osób z rozpoznanym stłuszczeniem wątroby zaburzenia metabolizmu glukozy są wykrywane z kilkuletnim opóźnieniem, a jedną z przyczyn jest ograniczanie diagnostyki do pomiaru glikemii naczczo, która w wielu przypadkach na początkowym etapie rozwoju cukrzycy typu drugiego jest prawidłowa lub jedynie nieznacznie podwyższona. Pierwszym objawem rozwijającej się cukrzycy typu drugiego jest na ogół hiperglikemia poposiłkowa. Dlatego u osób z NAFLD należy wykonać test doustnego obciążenia glukozą lub oznaczyć odsetek hemoglobiny glikowanej. Istnieje duża rozbieżność między szacowaną częstością występowania NAFLD a raportowaną liczbą przypadków tej choroby na poziomie POZ, ponieważ NAFLD jest przeważnie chorobą bezobjawową. Podstawowa diagnostyka powinna być oparta na ocenie czynników ryzyka, aktywności aminotransferazy alaninowej oraz obecności cech stłuszczenia wątroby w badaniu ultrasonograficznym. Algorytm postępowania diagnostycznego u osób z NAFLD znajduje się na rycinie pierwszej. Rycina ta, jak i wytyczne przedstawiane w tym podcaście, znajdują się w bazie wiedzy lekarza rodzinnego na stronie ptmr.info.pl. Jeżeli do gabinetu trafi pacjent, u którego stwierdzimy obecność przynajmniej dwóch objawów zespołu metabolicznego, a dla przypomnienia objawy zespołu metabolicznego to obwód talii u kobiety powyżej lub równy 80 cm, u mężczyzn powyżej lub równy 94 cm, ciśnienie tętnicze równe lub przekraczające 130 na 85 mm słupa rtęci lub przyjmowanie leków hipotensyjnych, glukoza naczczo większa lub równa 100 mg na decylitr, lub przyjmowanie leków przeciwcukrzycowych, trójglicerydy powyżej 150 mg na decylitr lub przyjmowanie leków hipolipemizujących oraz HDL u kobiet poniżej 50 mg na decylitr, a u mężczyzn poniżej 40 mg na decylitr, to wówczas kierujemy pacjenta na USG jamy brzusznej. Jeśli to badanie wykaże stłuszczenie wątroby oraz podwyższone będą parametry ALT lub GGTP, w kolejnym etapie diagnostyki przede wszystkim należy wykluczyć regularne spożywanie alkoholu, czyli u kobiet 2 lub więcej jednostki na dobę, a u mężczyzn 3 lub więcej jednostek na dobę, to wówczas po wykluczeniu innych chorób, czyli np. wrodzonej hemochromatozy, choroby Wilsona, niedoboru alfa-1 antytrypsyny, wrodzonej hipobetalipoproteinemii, niedoboru kwaśnej lipazy lizosomalnej, chorób zapalnych jelita, autoimmunologicznego zapalenia wątroby, WZW-B, WZW-C i oczywiście po wzięciu pod uwagę ewentualnego przyjmowania takich leków jak metotreksat, kortykosteroidy, amiodaron, tamoksyfen czy leki przeciwdepresyjne, możemy rozpoznać NAFLD. Jeżeli rozpoznamy NAFLD, kolejnym etapem powinno być określenie ryzyka włóknienia. I wówczas dzielimy pacjentów na trzy grupy. Pierwszą grupę stanowią pacjenci, u których wynik testu Fibrosis 4 wynosi poniżej 1,45. Tej grupie pacjentów zalecamy dietę i zmianę stylu życia i powtórne badania za rok lub za 2 lata. Drugą grupę stanowią pacjenci, u których wynik testu Fibrosis 4 określany jest jako niepewny i znajduje się w przedziale od 1,45 do 2,67. Trzecią grupę pacjentów stanowią tacy, u których wynik testu Fibrosis 4 przekracza 2,67. U takich pacjentów prawdopodobieństwo zaawansowanego włóknienia wątroby oceniamy jako wysokie. Pacjentów z drugiej grupy i z trzeciej grupy, czyli pacjentów z wynikiem niepewnym i z wysokim prawdopodobieństwem zaawansowanego włóknienia, kierujemy do hepatologa. Ocena stłuszczenia. Badanie ultrasonograficzne jest najpowszechniej stosowaną metodą rozpoznawania stłuszczenia wątroby, a zarazem NAFLD ze względu na dostępność i niski koszt. Jego czułość i swoistość w rozpoznawaniu stłuszczenia wątroby ocenia się odpowiednio na 88% dla czułości i 91% dla swoistości. Wadą USG jest niska wydolność diagnostyczna w stłuszczeniu małego stopnia oraz u osób z BMI powyżej 40 kg na metr kwadratowy. W badaniach populacyjnych akceptuje się panele Fatty Liver Index, czyli FLI, Stitotest lub NAFLD Liver Fat Score, oparte na łatwo dostępnych danych, takich jak wiek, BMI, liczba płytek, aktywność aminotransferaz, stężenie albumin, obecność cukrzycy typu drugiego czy pomiar obwodu talii. Ocena zapalenia. Rozpoznanie NASH ma istotne znaczenie rokownicze, bowiem po 20 latach trwania choroby jest związane z od 6 do 9-krotnie większym ryzykiem zgonu z powodu niewydolności wątroby bądź HCC. Dostępne badania biochemiczne i obrazowe nie pozwalają na odróżnienie prostego stłuszczenia wątroby od NASH. Podwyższone aktywności aminotransferaz nieulegające obniżeniu po wprowadzeniu istotnych zmian stylu życia przemawiają za NASH. Jednak nie stwierdza się korelacji między aktywnością tych enzymów a obrazem histopatologicznym wątroby. Ocena włóknienia. Spośród parametrów histopatologicznych włóknienie wątroby ma największe znaczenie prognostyczne u chorych z NAFLD, gdyż począwszy od jego drugiego stopnia rośnie ryzyko przedwczesnego zgonu z przyczyn wątrobowych. Najlepiej ocenianymi testami określającymi włóknienie u chorych z NAFLD są APRI, NAFLD Fibrosis Score, czyli NFS, BARD oraz Fibrosis 4. Testy te sprawdzają się zwłaszcza w odróżnianiu włóknienia zaawansowanego w stopniu F3 do F4 od niezaawansowanego w stopniu od F1 do F2 lub jego braku, czyli F0. Negatywna wartość predykcyjna zaawansowanego włóknienia wątroby jest dla niektórych testów wyższa od 90%, dlatego są one wykorzystywane głównie do wykluczania marskości wątroby. NFS, czyli NAFLD Fibrosis Score, jest dodatkowo predyktorem cukrzycy typu drugiego, a rosnące wartości tego testu w powtarzanych badaniach są związane z ryzykiem przedwczesnego zgonu. Spośród metod opartych na ocenie właściwości fizycznych włókniejącej wątroby, największym zainteresowaniem cieszą się techniki elastograficzne, umożliwiające pomiar sztywności tkankowej, czyli Liver Stiffness Measurement, czyli LSM. Najwięcej badań u chorych z NAFLD wykonano z zastosowaniem ultradźwiękowej dynamicznej elastografii impulsowej, czyli Vibration Control Transient Elastography, VCT. Algorytm diagnostyczny zaawansowanych postaci NAFLD. Mimo postępu w zakresie nieinwazyjnych metod wykrywających włóknienie wątroby, nie ma obecnie uniwersalnego i powszechnie akceptowanego algorytmu postępowania w wykrywaniu zaawansowanych postaci NAFLD. W wielu ośrodkach europejskich u osób z czynnikami ryzyka metabolicznego we wstępnej diagnostyce NAFLD praktykuje się korzystanie z elastografii i jednego z testów oceniających włóknienie wątroby, tzw. fibrotestów. Zwykle jest to NFS lub Fibrosis 4. Nie zaleca się jednak powszechnego screeningu elastograficznego, gdyż badanie to może dostarczyć w NAFLD wyników fałszywie pozytywnych, a więc wielu pacjentów z tą chorobą byłoby niepotrzebnie poddawanych biopsji wątroby. Z uwagi na fakt, że wstępna diagnostyka odbywa się głównie na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, należy przyznać pierwszeństwo fibrotestom opartym na łatwo dostępnych danych laboratoryjnych i demograficznych. W warunkach funkcjonowania POZ należy przyznać priorytet Fibrosis 4, który wymaga tylko znajomości wieku, aktywności ALT i AST oraz liczby płytek krwi. Fibrosis 4 wykazuje również przydatność w przewidywaniu łagodnego i umiarkowanego włóknienia. W celu popularyzacji Fibrosis 4 konieczne jest stworzenie aplikacji tego testu na urządzenia mobilne. W polskiej wersji testu jest ona dostępna m.in. na stronie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, czyli www.ptmr.info.pl. Zarówno pacjenci kwalifikowani do grupy wysokiego ryzyka z szacunkowym prawdopodobieństwem marskości wątroby na poziomie 30%, czyli jak pamiętamy z przedstawionego wcześniej algorytmu, pacjenci, u których wynik testu Fibrosis 4 przekraczał 2,67, jak i ryzyka nieokreślonego, czyli jak pamiętamy z algorytmu, pacjenci, u których wynik testu Fibrosis 4 znajdował się w przedziale od 1,45 do 2,67, powinni zostać skierowani na badanie elastograficzne. Osoby z NAFLD z wynikiem testu Fibrosis 4 poniżej 1,45 powinny być poddane powtórnej ocenie po upływie albo roku, albo 2 lat, w zależności od współistniejących chorób z kręgu zespołu metabolicznego. Wynik elastografii wskazujący na istotne lub zaawansowane włóknienie wątroby wymaga specjalistycznej konsultacji, najczęściej z wykonaniem biopsji wątroby. Biopsja gruboigłowa wątroby stanowi złoty standard w diagnostyce NAFLD, a o wskazaniach do jej wykonania decyduje lekarz prowadzący pacjenta na poziomie opieki specjalistycznej. Leczenie NAFLD. Zmiana stylu życia. W leczeniu NAFLD kluczowe znaczenie ma modyfikacja stylu życia polegająca na zmianie nawyków żywieniowych oraz zwiększeniu aktywności fizycznej w celu uzyskania redukcji masy ciała. Utrata masy ciała u osób z BMI powyżej 25 kg na metr kwadratowy ma fundamentalne znaczenie dla redukcji stłuszczenia wątroby. Proces zmniejszenia masy ciała powinien odbywać się stopniowo. Udowodniono, że redukcja masy ciała o 5% powoduje istotne zmniejszenie stłuszczenia, lecz nie ma wpływu na włóknienie wątroby. Z kolei znacznie rzadziej osiągana utrata powyżej 7% wyjściowej masy ciała poprawia parametry histopatologiczne charakteryzujące NASH. U osób z cukrzycą typu drugiego lub ze stanem przedcukrzycowym należy zastosować metforminę jako lek wspomagający utratę masy ciała. Pacjenci z NAFLD powinni zostać poinformowani o konieczności zaprzestania picia alkoholu i palenia papierosów oraz o potrzebie unikania suplementów diety i leków mających niekorzystny wpływ na stłuszczenie wątroby. Dieta. W praktyce dąży się do zmniejszenia energetyczności diety o 30% w stosunku do całkowitego zapotrzebowania energetycznego, czyli redukcja od 750 do 1000 kilokalorii dziennie. Wynikiem takiego postępowania jest redukcja masy ciała o 0,5 kg na tydzień. diety o zbyt niskiej energetyczności, powodujące szybki ubytek masy ciała, mogą się przyczyniać do progresji zmian w wątrobie. Wyniki badań przekrojowych wskazują na pozytywną rolę diety śródziemnomorskiej w profilaktyce NAFLD i redukcji prawdopodobieństwa wystąpienia NASH. Dieta ta wywiera korzystne efekty wątrobowe nawet bez zmiany masy ciała. Aktywność fizyczna. Większość pacjentów z NAFLD prowadzi siedzący tryb życia, tymczasem istnieją mocne dowody naukowe, że ćwiczenia fizyczne prowadzą do zmniejszenia stłuszczenia wątroby oraz poprawy markerów laboratoryjnych uszkodzenia komórek wątrobowych. Metaanaliza 19 badań klinicznych z randomizacją wskazuje na dużą skuteczność ćwiczeń aerobowych skojarzonych z leczeniem dietetycznym w normalizacji aktywności surowiczej ALT. Zastosowanie progresywnego treningu siłowego prowadziło do redukcji wskaźnika Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance, czyli HOMAIR, nawet bez istotnego wpływu na BMI, podczas gdy dieta i trening aerobowy poprawiały zarówno HOMAIR, jak i BMI. Inna metaanaliza potwierdziła wpływ aktywności fizycznej na redukcję stłuszczenia wątroby, a największy spadek zawartości tłuszczu w wątrobie obserwowano u pacjentów otyłych. Na ogół zaleca się wykonywanie ćwiczeń aerobowych przez co najmniej 150 minut tygodniowo lub zwiększenie dotychczasowego czasu przeznaczonego na aktywność fizyczną o więcej niż 60 minut na tydzień. Wykazano, że zmniejszenie zawartości lipidów w wątrobie w wyniku stosowania umiarkowanie intensywnej aktywności fizycznej następuje bez względu na czas trwania samego treningu i liczbę sesji treningowych w tygodniu. W grupie osób z prawidłową masą ciała ryzyko NAFLD rośnie, gdy aktywność fizyczna nie przekracza 2 godzin tygodniowo. W tej grupie chorych rekomendowana jest systematyczna aktywność fizyczna o umiarkowanej intensywności, np. szybki chód, jazda na rowerze w regularnym tempie, pływanie czy taniec. Leczenie farmakologiczne. U pacjentów z prostym stłuszczeniem wątroby farmakoterapia powinna koncentrować się wyłącznie na składowych zespołu metabolicznego, czyli leczeniu cukrzycy typu drugiego, hiperlipidemii i nadciśnienia tętniczego. W leczeniu nadciśnienia tętniczego preferuje się sartany lub ACE inhibitory, a w leczeniu hiperlipidemii statyny. Zwiększona aktywność ALT nie stanowi przeciwwskazania do stosowania statyn. Poważne reakcje hepatotoksyczne po statynach są bardzo rzadkie, więc nie ma potrzeby monitorowania wyników badań wątrobowych. Jednak pojawienie się żółtaczki lub ponad 3-krotne zwiększenie aktywności ALT w przygodnym badaniu jest sygnałem do natychmiastowego odstawienia leku. W przypadku histopatologicznie potwierdzonego NASH, jedynymi lekami o potwierdzonej zdolności do regresji tego zespołu u części leczonych pacjentów są pioglitazon i witamina E stosowana w wysokich dawkach, to jest 800 IU. Pioglitazon poprawia wrażliwość receptora insulinowego, a witamina E zmniejsza nasilenie komórkowego stresu oksydacyjnego. Należy jednak zaznaczyć, że kwestionuje się bezpieczeństwo tych leków w warunkach długotrwałej terapii. Przed decyzją o ich włączeniu należy poinformować chorego o potencjalnych zagrożeniach, w przypadku pioglitazonu głównie o możliwości wystąpienia niewydolności serca, a w przypadku witaminy E o zwiększonym ryzyku wystąpienia raka prostaty. Poza tym, żaden z tych leków nie ma istotnego wpływu na włóknienie wątroby i nie powinien być stosowany w stadium marskości. Leczenie NASH powinno być prowadzone w opiece specjalistycznej. W leczeniu tak powszechnej choroby jak NAFLD należy wziąć również pod uwagę uwarunkowania lokalne dotyczące dostępu do leków i suplementów diety niewystarczająco przebadanych w tym wskazaniu, swobody w stosowaniu leków poza wskazaniami rejestracyjnymi oraz regulacji prawnych w zakresie polityki marketingowej. Wszystkie te czynniki sprawiają, że w naszym kraju stosowanie tzw. hepatoprotekcyjnych leków i suplementów diety jest rozpowszechnione. Zdając sobie sprawę z tych trudności z szybkim zaprzestaniem tych praktyk, należy jednocześnie stwierdzić, że dostępne na rynku preparaty hepatoprotekcyjne nie mają istotnego wpływu na regresję zmian zapalnych i zwłóknieniowych w wątrobie, a więc nie są rekomendowane u chorych z NASH. Istnieje trudna do oszacowania grupa pacjentów z NAFLD z podwyższonymi aktywnościami ALT oraz bez klinicznych i laboratoryjnych wykładników zaawansowanego włóknienia wątroby, którzy nie wyrażają zgody na biopsję wątroby i nie stosują się do zaleceń dietetycznych, natomiast we własnym zakresie stosują preparaty o potencjalnych właściwościach hepatoprotekcyjnych. Z powodu braku oferty terapeutycznej dla takich osób wydaje się rozsądne, aby przed rejestracją nowych, skuteczniejszych leków ukierunkowanych na NASH uznać za dopuszczalne stosowanie bezpiecznych terapii złożonych z preparatów o udokumentowanych efektach przeciwzapalnych, antyoksydacyjnych lub hamujących apoptozę hepatocytów. Jednocześnie należy pacjentów edukować, że stosowanie tych preparatów może mieć znaczenie wyłącznie wspomagające, a jedyną terapią o udokumentowanej skuteczności jest redukcja masy ciała. Podstawowe fosfolipidy były oceniane u chorych z NAFLD w 14 badaniach z randomizacją na prawie 1400 chorych. Lek ten powodował znamienny spadek stężenia lipidów we krwi i aktywności ALT. Wydaje się, że ma on również korzystny wpływ na stopień stłuszczenia wątroby, jednak było ono oceniane głównie ultrasonograficznie. Lek ten jest w pełni bezpieczny podczas długotrwałego stosowania. Ze względu na właściwości przeciwzapalne, przeciwutleniające i hamujące apoptozę kwasu ursodeoksycholowego oceniano jego przydatność również w niecholestatycznych chorobach wątroby. Wyniki badań klinicznych z kwasem ursodeoksycholowym w NAFLD są rozbieżne. Metaanaliza 12 badań, w których łącznie wzięło udział ponad 1000 pacjentów, w których kwas ursodeoksycholowy był stosowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi lekami przez okres od 3 miesięcy do 24 miesięcy w zakresie dawek od 10 do 35 mg na kilogram masy ciała, wykazała zdolność tego preparatu do redukcji aktywności ALT, a w 4 badaniach opartych na histopatologii obserwowano zmniejszanie stopnia stłuszczenia wątroby. Dobrze oceniono kwas ursodeoksycholowy w terapii kombinowanej z witaminą E. Kwas ursodeoksycholowy jest lekiem w pełni bezpiecznym w warunkach terapii przewlekłej. NAFLD u dzieci. U dzieci NAFLD jest uwarunkowana takimi samymi czynnikami ryzyka jak u dorosłych, jednak rzadko osiąga stadia zaawansowane wymagające przeszczepienia wątroby. W ostatnim czasie podsumowano metody diagnostyki i leczenia NAFLD u dzieci zarówno w pracach poglądowych, jak i w formie wytycznych, co pozwala na sformułowanie rekomendacji, których siła jest ograniczona z uwagi na mniejszą liczbę badań niż u dorosłych. Częstość występowania NAFLD u dzieci szacowana jest na od 3 do 10%, ale zwiększa się nawet do powyżej 70% u dzieci otyłych. Rozpoznanie opiera się na biopsji wątroby, jednak w praktyce klinicznej zabieg ten wykonywany jest ze szczególnych wskazań. Grupa robocza ESFAGAN zaproponowała diagnostykę NAFLD na podstawie czynników ryzyka, czyli otyłości lub nadwagi, wzrostu aktywności aminotransferaz oraz cech stłuszczenia wątroby w badaniu USG przy jednoczesnym wykluczeniu innych chorób infekcyjnych lub metabolicznych, zależnie od wieku. Ostatnio Północnoamerykańskie Towarzystwo Gastroenterologii Pediatrycznej opublikowało stanowisko ekspertów, którzy podkreślają znaczenie wzrostu ALT w przesiewie populacyjnym dla wczesnej diagnostyki NAFLD w grupach ryzyka, krytycznie oceniając przydatność USG. Z pewnością istnieje potrzeba rozwijania nieinwazyjnych metod diagnostyki stłuszczenia i włóknienia wątroby u dzieci. Opracowywane są też wskaźniki włóknienia wątroby, które mają wskazywać na postępujące uszkodzenie narządu, takie jak Pediatric NAFLD Fibrosis Index czy Pediatric NAFLD Fibrosis Score. Podstawową metodą leczenia jest zmniejszenie oddziaływania czynników ryzyka, czyli redukcja masy ciała. Niestety, osiągnięcie pożądanego spadku masy ciała powyżej 10% w ciągu 2 lat leczenia jest bardzo trudne, dlatego poszukuje się nowych leków. Obecnie, ze względu na ograniczoną liczbę danych, nie rekomenduje się leczenia farmakologicznego u dzieci. Podsumowanie. Po pierwsze, USG rekomenduje się jako metodę badań przesiewowych ukierunkowanych na wykrywanie stłuszczenia wątroby. Obecnie nie rekomenduje się żadnego nieinwazyjnego badania w rozpoznawaniu NASH. zaleca się wykonanie badania USG w poszukiwaniu stłuszczenia wątroby u pacjentów z czynnikami ryzyka metabolicznego, czyli z zespołem metabolicznym, z nadwagą lub otyłością, cukrzycą typu drugiego oraz u pacjentów z utrzymującą się podwyższoną aktywnością ALT, czyli powyżej 30,5 na litr u mężczyzn i powyżej 19,5 na litr u kobiet. Po drugie, u osób ze stłuszczeniem wątroby stwierdzonym w badaniu USG należy przeprowadzić diagnostykę w kierunku otyłości, cukrzycy typu drugiego, zespołu metabolicznego, hiperlipidemii, nadciśnienia tętniczego, a także ocenić ryzyko sercowo-naczyniowe. Po trzecie, prawidłowa aktywność aminotransferaz u osób otyłych nie wyklucza zaawansowanych postaci NAFLD, dlatego ich wartość w badaniach przesiewowych jest ograniczona. Po czwarte, u kobiet z zespołem policystycznych jajników oraz u pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym należy oznaczyć aktywność aminotransferaz i wykonać USG wątroby. Po piąte, u pacjentów z metabolicznymi czynnikami ryzyka rekomenduje się trzystopniową diagnostykę NAFLD, wykonanie badania USG, wykonanie testu Fibrosis 4 i zlecenie wykonania elastografii w przypadku Fibrosis 4 powyżej 1,45. Badanie to jest niedostępne z poziomu POZ w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Po szóste, u pacjentów z BMI powyżej 25 kg na metr kwadratowy zaleca się redukcję BMI o co najmniej 5% z utratą masy ciała nie większą niż 0,5 kg na tydzień. Redukcję BMI osiąga się w wyniku zmniejszenia energetyczności diety w połączeniu z aktywnością fizyczną. Zaleca się ograniczenie energetyczności diety o 30% w stosunku do całkowitego zapotrzebowania energetycznego. Po siódme, zalecana aktywność fizyczna powinna mieć umiarkowane nasilenie dostosowane do możliwości ruchowych pacjenta. Po ósme, proces redukowania masy ciała u chorych z BMI powyżej 35 kg na metr kwadratowy poza zaleceniami dietetycznymi może wymagać wspomagającej farmakoterapii i lub zabiegu bariatrycznego, dlatego powinien być prowadzony w ośrodkach specjalistycznych. Po dziewiąte, NAFLD z podwyższoną aktywnością aminotransferaz i hipercholesterolemią nie stanowi przeciwwskazania do stosowania statyn i lub ezetymibu. Po dziesiąte, u pacjentów z NAFLD bez włóknienia lub potwierdzonego histopatologicznie NASH leczenie niefarmakologiczne ogranicza się do chorób współistniejących, czyli do leczenia cukrzycy typu drugiego, hiperlipidemii czy nadciśnienia tętniczego. Po jedenaste, aktualnie nie ma wystarczająco skutecznych i bezpiecznych leków, które można bez zastrzeżeń rekomendować w przewlekłej terapii NASH. Można rozważyć zastosowanie wysokich dawek witaminy E, a u chorych ze współistniejącą cukrzycą typu drugiego, pioglitazon, jednak korzyści i ryzyko związane z terapią powinny być przedyskutowane z chorym. Po dwunaste. Szeroko stosowane w naszym kraju tzw. leki hepatoprotekcyjne, w tym pochodzenia roślinnego, preparaty ostropestu, tymonacyk, podstawowe fosfolipidy, preparaty karczocha, asparaginian, ornityny, nie mają istotnego wpływu na regresję NASH i włóknienia wątroby, a więc nie mogą być rekomendowane w tych stanach. Po trzynaste. Przed rejestracją nowych leków u chorych z podwyższoną aktywnością ALT, nie wyrażających zgody na biopsję wątroby lub nie odnoszących sukcesu w redukcji masy ciała, dopuszczalne jest stosowanie bezpiecznych terapii złożonych z preparatów o udokumentowanych działaniach hamujących stan zapalny, stres oksydacyjny lub apoptozę. Po czternaste. U dzieci badania przesiewowe w kierunku NAFLD powinny być prowadzone w grupach ryzyka, czyli u dzieci z nadwagą i otyłością powyżej 9 roku życia, a u młodszych w przypadku istnienia dodatkowych czynników ryzyka. Podstawowa diagnostyka powinna być oparta na określeniu czynników ryzyka aktywności ALT oraz obecności cech stłuszczenia wątroby w USG. Po 15. Leczenie NAFLD u dzieci opiera się na redukcji masy ciała poprzez odpowiednie postępowanie dietetyczne oraz zaplanowaną aktywność fizyczną w długotrwałej i systematycznej terapii. U dzieci nie stosuje się rutynowo farmakoterapii w leczeniu NAFLD. W przypadku insulinooporności można włączyć metforminę w celu leczenia zaburzeń tolerancji glukozy.